Tomasz Olszewski, dzień dobry. To chyba inny projekt, bo dzisiaj poniedziałek po godzinie 11 Katarzyna Bellingham w studiu Radia Gdańsk. Ogrodniczka z wykształcenia i pasji, jak Państwo wiecie, autorka popularnego bloga www.katarzynabellingham.blogspot.com i strona internetowa www.naogrodowej.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam wrażenie, że niektórych świerzbią ręce, albo można powiedzieć świerzbią grabie, świerzbią sekatory, świerzbią inne urządzenia, które mają sprawić, że ten ogród już zostaje uznany za...
Koniec,
swoją robotę, tak. Lato się skończyło, robotę wykonał i teraz przygotowania do snu, czyli wszystko pod sznurek do ziemi.
Tak, ja też mam takie wrażenie, że ludzie tylko czekają na te liście, żeby opadły, bo co to ma znaczyć, że już jest koniec września, a jeszcze drzewa są właściwie zielone.
Trzeba potrząsać.
W zeszłym roku, no pani Tomasz, pan się nie śmieje, ale mojego kolegi mamo właśnie tak sobie robi, żeby te liście szybciej spadły, no ale jeszcze nie teraz, dlatego, bo te liście są jeszcze cały czas zielone. Jak ja patrzyłam na moje zdjęcia z zeszłego roku na blogu, no to jednak we wrześniu, na początku września już liście się zaczęły przebarwiać. Mieliśmy zupełnie inną pogodę w tym roku i jeszcze jest tak jakby, jesteśmy o wiele do przodu, więc nie mamy to się stresować tymi liśćmi jeszcze. Nie czekajmy, nie trzęśmy tymi drzewami, żeby one spadły, bo dużo osób wiem, że to robi. A jak spadną
drzewo
jakieś liście...
Drzewo samo zdecyduje, kiedy te liście przestaną mu być potrzebne przecież.
No tak, no ale ono zdecyduje w swoim czasie,
no
a
właśnie.
Bardzo dużo osób lubi kontrolować swoje ogrody, więc oni mają tylko czas od 15 do 16, żeby te liście spadły. Muszą szybko zagrabić, potem lecieć do sklepu, coś tam ugotować. Ja nie chcę właśnie, żeby tak było. Liście sobie faktycznie niech spadają, kiedy chcą. Ludzie muszą troszkę jeszcze wypocząć, się wyluzować, bo ogród ma być przyjemnością, a nie jakimś takim stresem, prawda? Jeżeli nie chcemy mieć liści w ogrodzie, no to przykro mi to powiedzieć, to nie mielimy drzew. A jeżeli nie mamy drzew, to może po prostu nie miejmy ogrodu.
Mocne, radykalne, ale mi się podoba, bo mi się też wydaje, że jednak zapominamy o tym, że ten spadły liść na przykład, pod tym liściem siedzi sobie robaczek.
Dokładnie.
Jak przyjdzie głód, to ptaszek sobie liść odwróci i robaczka chapnie, prawda?
Tak, musimy pamiętać, że wszystko na tym świecie dzieje się z jakiegoś powodu. To, że liście spadają, to, że są na drzewach, to, że potem leżą na trawie czy na rabatach.
Bluszcz wiecznozielony polecam tym, którzy nie lubią grabić liści.
Ja w ogóle, szczerze mówiąc, nie, dokładnie, przecież na rabatach, jeżeli liście spadną, to jest jak dar z nieba, prawda? Bo to jest potem ściółka. Ludzie wydają kupę forsy na jakieś korę, czy na inne jakieś ściółki, a przecież mają to sami z drzew. I nie ma co się kierować, że jedne liście są gorsze, jedne liście są lepsze. Nie ma co doprawiać jakiejś historii temu wszystkiemu, że czegoś nie można kompostować, tego można kompostować. Nie ma co się stresować.
Ale są chyba, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale są chyba liście, które są gorsze. Mam na myśli liście kasztanowca, które są zarażone... Tym draniem,
to znaczy,
jak on się nazywa,
liście,
tym robalem.
To są liście, aha, no jeżeli chodzi o porażenia, no ale pamiętajmy o tym, że one też nie wszystkie porażenia na wszystkie rośliny, tak? To co jest tylko, że tak powiem...
No, kasztanowcom służy.
Dokładnie.
Nie służy.
To niekoniecznie będzie innym rośliną szkodziło, ale faktycznie są drzewa...
Szrotowiaczek, kasztanowcowiaczek, czy jakąś tam nazywa ten obrzydliwy robal, który nam dewastuje nasze kasztanowce.
Tak, ale to lepiej bym się bardziej martwiła chorobami grzybowymi, jeżeli chodzi o liście. Bo jeżeli roślina jest porażona jakimiś chorobami grzybowymi, to faktycznie tych liści nie kompostuje. Ale to głównie, jeżeli chodzi o jakieś tam rośliny z ogrodu. Jeżeli chodzi o drzewa, no to jeżeli mamy na przykład w ogrodzie klony, które zawsze mają te takie czarne kropki na liściach, no to co zrobimy? Prawda, można wtedy się wykończyć, próbując pozbyć się tych wszystkich liści. Nie ma co tak za bardzo się stresować, wystarczy je kompostować albo zostawić na rabatach, żeby stały się same sobą naturalną ściółką. Ale chciałam zaznaczyć, że faktycznie jest takie drzewo, którego liście mogą być troszeczkę gorsze niż inne do kompostowania czy do ściółkowania. Chodzi o orzech czarny. Jest to roślina, która ma w sobie bardzo dużo związku. To są, nie wiem, może to garbniki, czy tak to się nazywa. To są takie...
Mogą być garbniki?
Tak. To są troszeczkę toksyczne środki, aha, które są w korzeniach tej rośliny, tego drzewa. Ale oczywiście, jeżeli są w korzeniach tego drzewa, to będą i w liściach. Więc bardzo często rośliny pod takimi drzewami w ogóle nie chcą rosnąć, bo dla nich jest to trucizna, to jest dla nich toksyczne. A niestety bardzo często inne orzechy są szczepione na orzechu czarnym. Także jeżeli mamy orzech w ogrodzie, po którym nic nie chce rosnąć, to prawdopodobnie z tego powodu i wtedy, jeżeli liście z tego orzecha spadną, to wtedy zastanówmy się, czy chcemy to kompostować.
A jak mamy orzech w ogrodzie włoski, który nie chce dać nam ani jednego owocu od lat i po prostu pięknie się rozrasta i mówi, nie ma owoców, nie ma ani jednego orzecha nigdy jeszcze.
Ja wiem, to też się zdarza, to jest strasznie smutne i nie tylko orzechy. To
ktoś
są
mówi,
inne...
mówił, że musi być parka, ale sąsiadka ma orzecha obok i jej orzech rośnie.
Nie, bardzo często orzechy rosną są same, bo to są singieltone, to są drzewa, które bardzo często same rosną, bez żadnego towarzystwa. I faktycznie, jeżeli nie rodzi tych orzechów, a wiem, że to też się zdarza, no nie wiem, to czary mary, po prostu trzeba pomyśleć, czy może wszystko inne jest okej, czy jest może w miejscu zbyt zacienionym, czy jest w miejscu zbyt nawietrzonym, że tak powiem, bardzo dużo wiatrów jakichś jest północnych, wczesną wiosną. Może coś jest z nim nie tak, jeżeli chodzi o to, co myśmy dla niego zrobili. Oczywiście są też rzeczy, na które my nie mamy wpływu, także nie wiem.
Ja nie ustaję w nadziei, że kiedyś pojawi się jeden orzech i wtedy będzie wielkie
święto. Ja bym posadziła obok tego orzecha kolejnego, bo tak można czekać do końca świata, on jednak nie będzie miał owoców, więc może ten następny już podrośnie i zacznie owocować. Wiadomo, że też drzewa i krzewy nie będą owocować albo kwitnąć też od tak bardzo wczesnego swojego życia. Tak? Od kilku lat. No może potrzebuje kilku dobrych 7 nawet lat.
Ja poznałem tego orzecha, to miał już lat co najmniej, znaczy ja go poznałem 15 lat temu, a on już kawałek był podrośnięty, więc już miał czas na to, żeby pokazać, na co go stać.
To się niestety zdarza.
Czyli taki egzemplarz po prostu.
Tak.
No bezpłodny można powiedzieć, tak?
Miał jakiś stres chłopak w życiu i stwierdził, że...
To może zróbmy króciutką przerwę. 603-06-06-06. Czekamy także na Państwa pytania, do których przejdziemy. Aczkolwiek myślę, że jeszcze ten wątek tego, żeby nie ruszać z hura
koniecznie
okrzykiem na wszystkie chwasty i wszystko w
bo
ogrodzie.
Bo tylko żeśmy liście tak naprawdę dotknęli, a jeszcze o liściach też sporo jest o czym mówić.
To za chwilę wracamy do rozmowy. Katarzyna Beningham w studiu Radia Gdańsk. No pytania już padają do naszej skrzynki, ale zanim przejdziemy do odpowiedzi na te Państwa pytania, to jeszcze ten wątek o tym, żeby się nie wyrywać do przodu, nie być tym pierwszym, który będzie miał dumnie wysprzątany ogród do gołej ziemi.
Tak, koniecznie. Pamiętajmy o tym, że ogród no, to nie musi być też taki sterylny. Właściwie nie powinien być sterylny, jak nasze mieszkania. Okej, w mieszkaniu nikt nie chce mieć myszy czy karaluchów, więc ja się nie będę obrażała na Państwa, jeżeli będziecie używać jakichś środków, jakichkolwiek. Moim zdaniem wystarczy
ja
tylko sprzątać.
Ja też nie chcę mieć myszy, ale tłumaczę im, żeby wyszły, one mówią nie.
No tak, słyszałam to. Myśmy też w tym roku mieli, ja otwieram szafkę w kuchni, a tam sobie siedzi mysz, na mnie patrzy. No, żeśmy się po prostu śmiali z tej sytuacji.
Myszy, wyjść do ogrodu, powiedziały nie, do sypialni i przebiegły.
Ja mam nawet dwa psy w domu i te myszy tym psom na głowie skaczą w nocy, no też nic nie widzą. Ale ogród jest inny. Pamiętajmy, że to jest nasz kawałek świata i tutaj mamy wpływ na to, co z tym zrobimy. Nie są to czasy jakieś średniowieczne czy renesansów, kiedy nie jesteśmy królami Francji albo Anglii, kiedy musimy w naszym ogrodzie pokazać, że jesteśmy wspaniali, bo inaczej nie podpiszemy jakiejś umowy z papieżem czy z kimś. Dajmy na luz. Spróbujmy wpłynąć na to, taki malutki kroczek do przodu, żeby w naszym ogrodzie był jakiś taki bezpieczny, spokojny habitat dla innych też stworzeń, które żyją na tym świecie. Bo pamiętajmy, jeżeli mamy taki sterylny ogród, znam ludzi, którzy za każdym razem grabią liście, jak tylko spadnie liść i to w jedną stronę, potem w drugą stronę, żeby, żeby jakaś taka kratka była na trawie. Nie, właśnie to jest dokładnie to, co pan mówił wcześniej, panie Tomaszu. To wszystko, te liście, te pędy bylin czy krzewów, które już przekwitły, które już może nie wyglądają pięknie, kolorowo, ale nadal są. One tam z jakiegoś powodu są. One są strasznie ważne. Dlatego, bo takie właśnie zarośla są świetnym miejscem, takim domem dla mieszkania, dla mniejszych ptaków. Znaczy może nie do mieszkania, a dla kryjówki, tak? Bo one muszą gdzieś siedzieć, zanim wylecą dalej po jakieś owocki na jakimś jarząbku czy na jakiejś kalinie, prawda? One nie mogą, one z kosmosu nie przylatują te ptaki. One zawsze się boją, czy nie leci na nich jakiś większy ptak, który zaraz
je czycha, prawda?
Dokładnie, który zaraz je zje. One muszą mieć takie miejsca, gdzie one mogą sobie spokojnie odpoczywać, siedzieć, patrzeć, planować następny pokarm. Poza tym dla malutkich zwierząt, właśnie myszki i dużo jest takich malutkich zwierząt, które żyją w ogrodzie i tak naprawdę nie zapominajmy, drodzy Państwo, bez tych zwierząt, nawet robaków, ja wiem, że to może strasznie zabrzmieć dla niektórych uszu, ale nawet bez robaków my nie będziemy żyć na tej ziemi. My wszyscy tu jesteśmy razem z jakiegoś powodu, tak? Wiadomo już, o pszczołach to już każdy wie, tak? Że jeżeli pszczoły wyginą, to i my w końcu wyginiemy. Wszystko jest powiązane, więc nie róbmy maniany tym malutkim zwierzątkom, tym ptakom, nawet tym robaczkom. Zostawiając na przykład nieprzyciętą rabatę jeszcze przez jakiś czas, ja nie przycinam swoich rabat aż do wiosny, bo po co? W takich pędach, takich suchych bylin, może sobie na przykład jakiś robaczek pożyteczny znaleźć spokój na zimę. Oczywiście. Już nie mówię o tym, że teraz różne myszki pożyteczne, nie takie, które nam wchodzą do cukru i do kaszy jaglanej w domu, prawda? Tylko takie myszki, które sobie rosną i mają prawo do tego, żeby rosnąć, mieszkać na zewnątrz.
Mąkę sobie ostatnio otworzyły wazu do kredensu. Nie wiem,
którędy. Muszę otrzymać kredens. Już sobie zrobiły którędy. Same sobie wygryzły dziurę. Że one też chcą gdzieś żyć. Jeżeli my kupujemy dom z ogrodem tak zwanym, czyli z kawałkiem działki, jeżeli tworzymy na nim pustynię dla natury, zamiast jakiegoś bardziej oazy, jakiegoś raju, Edenu dla wszystkich, to jest to moim zdaniem przestępstwo, bo zabieramy. Już wystarczająco się
jeszcze
teraz...
Jeszcze nie jest karalne.
Nie, spokojnie, nie ma co się stresować. Ja muszę troszkę postraszyć, bo to wiadomo, że to musi dotrzeć
uwagę,
do Państwa.
Tak.
ale dzisiaj się śmiałam troszkę, bo jak jechałam tutaj, to przyjeżdżaliśmy z Słowackiego na dół, zjeżdżaliśmy i tam te dziki zryły już te trawniki tak strasznie blisko miasta. I z jednej strony to człowieka wkurza, tak? Bo ktoś te trawniki tam pielęgnuje, ktoś je wysiał i tak dalej, ale z drugiej strony, no kurczę,
dziki wiedzą, tam są cebulki, tam
no, ale
są
to
cebulki.
Nawet nie o to chodzi. Ale te dziki tak naprawdę, no skąd one mają wiedzieć, że to już nie... Zabraliśmy im tę część, bo żeśmy pobudowali morenę, potem jeszcze jakieś inne, kolejne satelity.
My się wpychamy na
oczywiście,
natury, a nie natura
musimy
na
pamiętać, że nie jesteśmy sami, prawda? Także nie ma sensu tego sprzątać. Poza tym, jeżeli chodzi już nawet nie o tych innych mieszkańców ogrodu, już jeżeli chodzi o coś bardziej egoistycznego, jeżeli chodzi o nas i o nasze ogrodnictwo, to pamiętajmy, że jeżeli zostawimy te rośliny nadal w ogrodzie, nie przytniemy ich do samej ziemi, to też jest bardzo dużo zalet dla nas. Po pierwsze, rośliny bardzo pięknie wyglądają, na przykład teraz pokryte pajęczynami w porannym słońcu, z kropelkami rosy. Rośliny bardzo pięknie potem wyglądają pod szronem.
Tak, jak szat się pojawi, a potem będzie śnieg i nie będzie płasko, tylko będą piękne formy, prawda?
Trzeba zamiast, kurczę, się stresować i łapać za sekator, trzeba się łapać za aparat. I już teraz nie trzeba tak strasznie wcześnie rano wstawać, bo wiadomo, że ogrodnicy, fotografowie muszą wstawać latem, o 6 czy 5, to na pewno. Ale teraz wystarczy, jak się wyjdzie na zewnątrz o 8, 9.
Rosa jest długo. Kropeleczki będą pięknie.
Tak, później jest wschód słońca, jest bardzo pięknie i zimą będzie jeszcze lepiej. Przy okazji te rośliny, oprócz tego, że pięknie wyglądają potem pod śniegiem też, to przy okazji te rośliny zapewniają jakąś ochronę glebie. Bo w zimie, jesienią, wiosną gleba
grzeją
jest...
Grzeją chyba, prawda?
Przede wszystkim grzeją, nawet jeżeli mamy nawet grzeją własne korzenie, także będzie mniej roślin nam wymarzać na tych rabatach. Po drugie, grzeją cebulki, na przykład jeżeli mamy posadzone cebulki, powiedzmy tulipanów, no to przecież te korony tych zeschniętych bylin przykryją. To będzie taka pierzynka. Jeszcze jak na to spadnie śnieg, to już
zamiast
w ogóle będzie fajnie.
Zamiast kupować agrowłókninę i owijać, to
oczywiście, że tak.
Samo się owinie.
Jak najbardziej. I potem można sobie spokojnie na wiosnę, jak już wychodzą nowe pędy, bo już zaczną wychodzić takie nowe pędziki małe zielone czy listki, to można sobie wtedy spokojnie pójść i to, prawda, wszystko wyciąć.
Oddzielić suche, że tak powiem, od tego, co chce rosnąć i żyć.
Tak, i takie suche, jakieś takie bardziej twarde pędy dać na sam dół kompostownika, bo to będzie takim naszym drenażem, a potem u góry już tam mieszać takie bardziej miękkie kawałki. No i teraz oczywiście przestroga, jeżeli chodzi o palenie ognisk. Oprócz tego, że liście, to można z nimi o wiele lepsze
jeża
rzeczy zrobić.
Czasami,
to oczywiście bardzo niebezpieczna jest rzecz dla jeży, bo jeże już teraz sobie znajdują miejsca w takich jakichś takich pryzmach, w takich kubkach, czy jakichś gałęzi, czy ścinków, czy liście i one tam zaczynają już myśleć o spoczynku zimowym. W kłębuszku już sobie tak leżą i jak można je bardzo łatwo niestety, ale spalić.
Czyli jak już ktoś chce sobie grabić te liście, to niech sobie zgrabi jakąś pryzmę, na przykład w jednym kącie ogrodu takim, do którego nie będzie zaglądał i niech tam sobie ten mieszka spokojnie, prawda?
Tak, trzeba tworzyć jeżeli mamy kontrolę nad swoim ogródkiem, tak? Jeżeli coś tam robimy, to pamiętajmy, że musimy też zapewnić innym stworzeniom coś fajnego. My u siebie w lesie mamy bardzo dużo takich pryzm, po prostu zrzuconych kłód, które żeśmy wycinali w lesie, które się poprzewracały, drzewa. Niektóre nie wzięliśmy wszystkiego na ogrzewanie domu, tylko zostawiliśmy takie miejsca, gdzie po prostu sobie mieszkają jeże. Ale jeżeli jest miejsce na ognisko, no bo każdy pali ogniska, my też palimy ogniska, to nie ma cudów, to koniecznie przed tym, jak rozpalimy ognisko, najlepiej jest to ognisko przełożyć albo sobie rozpocząć małe ognisko obok tej pryzmy, którą żeśmy już usypali na ognisko i sobie zrobić małe ognisko i potem po troszeczku dorzucać, prawda? I wtedy wiemy, że nie wrzucamy na ognisko jeża. Wiemy też, że nie podpalimy lasu, który nadal jest dosyć suchy, albo strzechy domu. Także to jest nawet dosyć bezpieczne.
Ślimaków bez powodu, jeżeli nie mamy ochoty ich jeść, prawda, najczęściej nie mamy tych ogrodowych, to po co je, że tak powiem, ogniem potraktować?
Nie, no trzeba uważać, bo to wiadomo, że tak samo jak jest wypalanie tych ścierni, to jest straszne, to jest straszna katastrofa dla zwierząt i dla ptaków i dla wszystkiego. Musimy pamiętać zawsze, że nie jesteśmy sami.
Nie jesteśmy sami, zresztą ja pamiętam taki stary, dawny rysunek Sławomira Mrożka, który wyglądał tak, że było widać mężczyznę w wodzie, tak do pasa mniej więcej i taka ryba obok tego mężczyzny przy nogach i w dymku te ryba. Na co ryba? Co? Posuń się. Więc nie zachowujmy się tak, żeby wypychać te wszystkie pozostałe byty poza obręb naszego ogrodu.
Tak, dlatego, bo tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale bez nich zginiemy.
No właśnie, a nie mamy na to ochoty prawdopodobnie jeszcze, żeby ginąć. Znaczy myślę, że my tu siedzący w studiu na pewno nie. Czy już przechodzimy do odpowiedzi na pytania, czy jeszcze dalej apelując o to, czego nie robić, czyli co powinien robić w takim razie ogrodnik, który tak jest no spragniony, bo czas zbioru był. czas przetworów. Proszę pozdrowić męża i podziękować. Tylko... Ja do tego dżemu
nie ma za co.
Czyli się dobiorę.
Ja jestem spragniona tylko odpoczynku po tym sezonie, który ja miałam w tym roku w naszym ogrodzie. Mieliśmy tyle ludzi, mieliśmy tyle pracy, ale oczywiście rozumiem, że są takie osoby, które bardzo chcą wyjść do ogrodu, zacząć coś robić. Więc oczywiście, teraz może na przykład się zaopatrzyć w cebulki. Prawda? Jakieś takie kwitnące na potem na wiosnę, więc można sobie kupić teraz cebulki, można kupić sobie wrzosy, można sobie zaaranżować piękne donice przed domem,
ale
na balkonie.
Kolorowe wrzosy, widziałem jak to powstaje, niech mi pani powie.
Kolorowe wrzosy.
Wszedłem do jednego ze sklepów, a tam były wrzosy
niektóre
w kolorach.
Niektóre są sprayowane.
Zielony, niebieski, wrzosowy, naturalny powiedziałbym i czerwony, takie szaleństwo totalne.
Ja wiem, niektóre są sprayowane, ale większość z nich, mi się wydaje, że tak inne kwiaty też tak się prowadzi, czy storczyki, czy róże, po prostu są
podlewane. Zmieniają się
podlewane.
Na przykład odczyn czasami.
Nie, to chyba nie ma nic wspólnego z czynem. To mi się wydaje, że po prostu one są podlewane wodą ze specjalnym barwnikiem.
Czyli tak jak to kiedyś ktoś mówił, że granatowe goździki z Holandii, bo je moczą w atramencie.
Tak, bo je moczą w atramencie. Tylko, że atrament by był za drogi, pewnie w jakiejś chemii innej, zupełnie innej. Ale ja ogólnie tam bym nie przepadam za takimi wymyślnymi jakimiś kolorami, dlatego, bo ogród musi być spokojny, to ma być miejsce, gdzie mamy się zrelaksować, to ma być nasza ucieczka od rzeczywistości. Okej, wychodzimy na Grunwaldzką, tramwaje, autobusy, rowery, samochody, możemy tutaj mieć reklamy, możemy się zestresować. Idziemy, wchodzimy do domu, przechodzimy na drugą stronę, wychodzimy albo na balkon, albo do ogrodu i to ma być oaza. Więc kolory jakieś takie, kurcze z kosmosu, roślin, nawet roślin, już nie mówię o niebieskich albo w paski, ale na przykład te, które mają liście pstre. Dla mnie to już jest stres. Ja bym wolała, żeby mój ogród był taką naturalną oazą bez żadnych takich wyskoków.
Czyli wszystkie odcienie zieleni plus dyskretne, że tak powiem, akcenty.
Nie, no normalne
innych
kolory, które natura dała. Jeżówki są fioletowe, wrzosce są pięknie różowe, delikatnie albo mocniej. Prawda, jakieś rośliny mogą być srebrzyste, mogą być stalowe, mogą być zielone. Niektóre liście są naturalnie takie szare, prawda, na przykład stachy, tak? Dużo, bardzo dużo jest różnych kolorów liści, ale na przykład nie chciałabym u siebie w ogrodzie widzieć roślin, ogromne ilości roślin, które mają specjalnie tak zakodowane w swoim kodzie DNA, że na przykład mają liście złoto-zielone albo w paski, albo no niektóre mają nawet w kropki, chociaż przyznam się, że takie begonie w kropki lubię.
Begonie w kropki, tak, reszcie mówimy nie. Krótka przerwa, 603-06-06-06. Czekamy na Państwa pytania, no i proszę się nie obawiać, za chwilę przejdziemy do fazy odpowiedzi. Katarzyna Bellingham w studiu Radia Gdańsk i teraz pan Paweł pisze. A ja mam sposób na liście, świetnie je zbiera kosiarka z koszem, ja mam duży traktorek, ustawiam noże wysoko i wtedy jest lepszy ciąg powietrza.
I bardzo słusznie. W ogóle przy okazji się przycina trawę na wyższym poziomie, to też jest zawsze dobrze. I potem na przykład jak się zbierze takie liście w takim z tyłu, w takiej, jak to tam pan powiedział, torba, tak? Czy jak to jest na tym
koszyku.
No to potem już super łatwo jest to przerzucić albo do worków, czarnych, zwykłych worków na śmieci, im większe, tym lepsze i sobie odłożyć gdzieś to, niech sobie się kompostują spokojnie. Prawda? Bo to będzie ziemia liściowa na następny rok. Albo po prostu na pryzmie, wystarczy pryzmę taką zrobić, cztery kołki wyższe, tam gdzieś na powiedzmy 1,20 m i dookoła taka siatka.
Nie, wiatr nie rozwieje, będą w jednym miejscu.
Nie,
a jak
i najlepiej
studia,
też nie w miejscu super suchym te pryzmy ustawiać, dlatego, bo jak pada deszcz, to jednak ta woda jest potrzebna do kompostowania. Jeżeli ustawimy to gdzieś pod drzewami, to tam nigdy ten deszcz nie dotrze, no to wtedy najwyżej podlewajmy sami, ale to zazwyczaj ludzie zapominają, także pamiętajmy, że przy kompostowaniu potrzebna jest woda. Dlatego na przykład to jest fajne, jeżeli pan zbiera te liście razem z kawałeczkami, ścinkami trawy. Trawa, jak wiadomo, jest aktywatorem dla kompostu, więc ona na pewno jeszcze, że tak powiem, doda kopa takiemu czemuś, więc to wszystko do worków, odłożyć gdzieś tam sobie do przyszłego roku i to jest prima.
Czyli nie zmarnuje się, a wręcz przeciwnie. Pani Agnieszka pisze. O proszę, miałam nas, mnie i męża, za ogrodowe beztalencie, a tutaj proszę, praktycznie wszystko zostawiamy na zimę. Myślałam, że to na pewno straszne lenistwo i tyle, a tu się okazuje, że to pożyteczne jest, pisze pani Agnieszka.
No, oczywiście, że to jest pożyteczne. Trzeba zawsze, nie ma co się kierować tym, co robią sąsiedzi, że to trzeba tam, to trzeba wszystko wylizane, wychuchane. Trzeba faktycznie mieć swoje własne zdanie, indywidualizm i podążać za tym. Ja się bardzo cieszę, że państwo tak robicie. Cieszę się, żeście słyszeli tą audycję, że będziecie tak nadal robić, mam nadzieję.
Pan Jan pyta, proszę o odpowiedź na pytanie. Jakiej kwasowości wymagają słoneczniki szorstkie i pielęgnacja? Dziękuję, pan Jan.
Słonecznik szorstki.
Ja nie wiem, jaki to jest słonecznik szorstki, przyznaję.
Wnioskuję, że to nie będzie jakiś słonecznik jednoroczny, zwykły.
Czy to bo jest taki bulwiasty słonecznik, czyli topinambur?
No też mi się tak wydaje. I jeżeli to o to
one
chodzi.
One mają takie liście trochę szorstkawe,
tak,
prawda?
Tak, w ogóle wszystkie mają słoneczniki szorstkawe liście, no tak. O czym się przekonuję, bo jak przechodzę, to się ćwiecznie drapie, bo one już u mnie się tak troszkę poprzewracały. Jeżeli chodzi zarówno o słoneczniki normalne, jednoroczne, czy o topinambury, czy o słoneczniczki, bo jest bardzo dużo bylin, które mają w nazwie coś ze słońcem, bo zwracają się do słońca albo wyglądają tak jak słońce. Z tego co wiem, żadna z tych roślin nie potrzebuje ani kwaśnej, ani zasadowej ziemi. Najlepiej trzymać się takiego czegoś, powiedzmy 5,5-6,5.
Bo ja widziałem te takie tam nazwijmy to dziko rosnące, to one rosną na różnych takich prawie wysypiskach, znaczy na poboczach takich, widać, że nie są zbyt wymagające.
Nie są zbyt wymagające, one rosną, one świetnie rosną w każdym warzywniku, a w warzywniku zazwyczaj gleba jest, że tak powiem, normalna, koło 6-6,5, bo oczywiście jest to warzywo, które powinno rosnąć w naszych warzywnikach, tylko pamiętajmy, że ono jest bardzo ekspansywne. Także najlepiej dać mu jakiś taki zakątek w ogrodzie, żeby mógł sobie sam rosnąć. Nie masz szans, żeby topinambur rósł w zgodzie z innymi roślinami, bylinami na jednej rabacie, powiedzmy, tak? Tak jak żywokostem. To nie ma szans. On to wszystko po prostu weźmie pod swoje skrzydełko i będzie tylko topinambur po paru latach.
A potem sobie państwo będziecie mieli co podjeść, bo pyszny jest.
Pyszny jest, bardzo zdrowy jest. Tak. Zupa jest bardzo pyszna, tylko jest jedyny problem z tym, że potem można odlecieć w kosmos.
Tak?
Tak.
To nie ciągnijmy
tego. To jest takie warzywo, że po angielsku to się nazywa fartichokes.
Aha, czyli tak jak u nas orzeszki bukowe?
Nie wiem, nie jadłam, ale to można potem podobno się napompować i odlecieć w kosmos.
Rozumiem, no to teraz przejdźmy do żywopłotu. Ja wiem, że to już wiele razy się pojawiało, no ale pytań nigdy dość. Proszę o poradę. Chcę posadzić jesienią żywopłot z graba lub buka. Glebę mam gliniastą. Żywopłot będzie na narożniku południowo-wschodnim. Co lepsze, grab czy buki? Jak często przycinać w przyszłym roku ten żywopłot, żeby był bardzo gęsty, bo będzie od frontu budynku bez innego ogrodzenia?
Super pytanie.
Jeszcze jest PS, program Zawsze. Rewelacja.
Słucham?
Jeszcze jest PS, program Rewelacja.
To super, to trzeba było głośno powiedzieć najbardziej. Bardzo fajne pytanie, bardzo się cieszę, że sadzicie państwo żywopłoty z grabów i buków. Więc tak, przede wszystkim różnica jest taka pomiędzy grabem i bukiem, że buk wypuści liście około miesiąca po grabie, tak? Także
Zmieszać, to będzie to jest szybciej. Dosyć,
ja właśnie mam u siebie zmieszany, chociaż nie chciałam tego tak szczerze mówiąc robić, ale tak się złożyło, że miałam siewki z lasu i buka i graba i dlatego mogę to tak, mam takie własne obserwacje, że faktycznie na grabach wychodzą te liście wcześniej, około miesiąca wcześniej. Liście buków są troszeczkę większe, troszkę bardziej płaskie i bardziej takie błyszczące, lśniące. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wyższy żywopłot, nadaje się na to jak najlepiej buk. Jeżeli chodzi o niższe żywopłoty, u mnie na przykład w ogrodzie, dookoła mojego ogrodu warzywnego, żywopłot ma osiągać jakieś 1,30 m, nie więcej. Ale ja myślę, że tutaj w tej sytuacji to chodzi o wyższy żywopłot, dlatego, bo to ma być od ulicy, prawda?
I jedyne jakby ogrodzenie.
Ja myślę, że jeden i drugi dosyć szybko rośnie, ale później, jeżeli chodzi o wielkość liści, to może jednak bym uderzyła w ten buk. Dlatego, bo to nie ma co się martwić, że potem nie będzie liści zimą czy wczesną wiosną, dlatego, bo one mają to do siebie, że...
One trzymają długo,
tak. I poza tym one są tak strasznie rozgałęzione, to jest taka pajęczyna tych wszystkich gałęzi, że te liście nawet jakby chciały, to one nie mają za bardzo, nie mogą odlecieć, bo one są trzymane przez tą całą konstrukcję tego drzewa. Także, tak jak mówię, można pomieszać, ale to u mnie akurat tylko tak jest.
Jeszcze, jak gęsto?
No, jeżeli rozumiem to, że prawdopodobnie będzie to sadzone z odkrytym korzeniem, ja sadzę u siebie, bo ja specjalnie policzyłam, bo często są się zdarzają takie pytania, u mnie na 1 metr wchodzi 10 roślin. I żeby to było gęsto, to trzeba to posadzić w dwurzędzie. Jeden rząd od drugiego powinien być odsunięty powiedzmy o 25-30 centymetrów, tak? I potem one kolejne od siebie też jakieś 25-30 centymetrów.
I tak naprzemiennie można by tak.
Najlepiej w literce W, jak najlepiej. Potem, jak te graby czy te buki się już rozrosną, to tak naprawdę nawet nie będzie widać, czy tam było posadzone bliżej w tą stronę, czy bliżej w tamtą stronę. Najważniejsze jest, żeby po prostu zagęścić to miejsce, tak? Także to nie jest takie straszne. Jeżeli nie macie państwo jakieś linijki czy metra, to nie jest takie ważne. Najważniejsze, żeby zmieścić w jakiś sposób te 10 roślin na 1 metrze bieżącym.
A jak często przycinać w następnym roku? Tutaj to kolejne pytanie.
W następnym roku trzeba przycinać, nawet jeżeli nam się wydaje, żebyśmy chcieli, żeby ten żywopłot był już wysoki, to im będziemy go częściej przycinać, niżej nawet niż w przyszłości byśmy chcieli, żeby był, tym on bardziej się rozkrzewi na dole. I o to nam chodzi, prawda, w żywopłocie. Ja myślę, że przynajmniej tak, no może w pierwszych paru latach 2 razy trzeba by było przyciąć, ale on rośnie jak szatan. On jest strasznie szybko rosnął.
Niestety wiem, bo toś miał mieć 1,5 metra, a w tej chwili muszę...
Tak,
to trzeba... Drabiny mi brakuje i znajomych, żeby pomogli mi, że tak powiem, ściąć, bo troszkę się wyrywał.
No to trzeba wtedy troszkę go przyciąć już troszkę niżej, żeby potem rozumiem, że to nie trzeba było tego robić jakichś takich sprzętów, podnośników i tak dalej, to trzeba trzymać może na wysokości 1,80 m, 1,70 m, to jest dobra wysokość, jeżeli chodzi o żywopłot. Także na pewno trzeba będzie to często przycinać i wtedy on będzie lepiej rósł. I też pamiętajmy, że taki żywopłot jako roślina wieloletnia na pewno będzie się cieszył, jeżeli Państwo podrzucicie mu na wiosnę jakiegoś nawozu. Ja zawsze uderzam w nawozy naturalne. Oczywiście na rynku można dostać wszystkie różne nawozy, sztuczne, takie, siakie. To zależy od Państwa, ale jeżeli byłby mój żywopłot, to bym ruszyła na wiosnę w kwietniu do Lidla i bym kupiła, to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie można kupić na razie, tak mówię, na razie specjalnie prowokuję, może ktoś będzie u siebie też to już niedługo sprzedawał, jakaś szkółka czy sklep ogrodniczy, po mączkę rogową. Mączka rogowa to jest naturalny nawóz, który się bardzo powoli rozkłada, w przeciwieństwie na przykład do nawozu zrobionego z obornika. Dlatego, bo to jest kawałki kości, to jest twardsze. I taką mączką sobie w kwietniu podsypać, około też garści na metr, powiedzmy, bieżące.
Buki i graby są mięsożerne?
Na kościożerne, tak? I to sobie spokojnie, ta mączka sobie będzie powolutku przenikać, te składniki pokarmowe będą się, prawda, docierać do tej rośliny, bo jeżeli się zdecydujemy na nawóz sztuczny, to pamiętajmy, że potem musimy koniecznie to wszystko podlać, dlatego, bo nawóz sztuczny, trzeba wlać potem do tego. No i oczywiście to wtedy uważajmy, bo jeżeli dodamy nawóz sztuczny, może być zbyt szybki przyrost u roślin, potem na przykład może być przymrozek późny w kwietniu i te wszystkie kawałeczki mogą nam się odmrozić. Także z nawozami sztucznymi troszkę jest więcej roboty, po prostu trzeba naprawdę pomyśleć, co się robi. No i oczywiście podlewamy w pierwszym roku.
Podlewamy. To kolejne pytanie, tym razem tuje, nieśmiertelne tuje. Mam tuje, co robić od dołu, bardzo usycha.
Tuje, tak. Mamy sporo takich pytań, także nie jest pan jedną osobą, gdzie takie coś się zdarza. Dużo może być powodów. Może być dlatego, że są suche. Ten rok był bardzo kiepski. Mieliśmy w sierpniu bardzo, bardzo poważną suszę. Jeżeli ten żywopłot na przykład był posadzony na wiosnę, to na pewno należało go było podlewać przez cały sezon, przez całe lato i zresztą teraz też. Dopiero teraz zaczynamy myśleć już o niepodlewaniu takich rzeczy. Żywopłoty z tuj zazwyczaj sadzimy z donic kupionych w szkółce, więc też nie wiadomo, jak te donice były traktowane w szkółce. Czasami mogły być przesuszone, mogły być przewrócone i leżeć tak sobie jakiś czas. Nie wiadomo, w jakim stanie był, jak go Państwo posadzili. Potem następny problem, jak go Państwo posadzili i w jakiej glebie. Bo pamiętajmy o tym, że roślina na sobie pokazuje to, że jest zestresowana, ale to nie będzie z tego powodu, że nie podsypaliśmy jej jakimś nawozem. Bo nawozy to już jest wyższa szkoła jazdy, to już jest po prostu polepszanie, to są witaminki. Takie najbardziej podstawowe rzeczy jak posadzenie, podlewanie, może to gdzieś szwankowało. Ja nie wiem dokładnie, w jakim miejscu jest ten żywopłot, nie wiem, czy on na przykład nie jest, czy ma ściółkę, czy ma ściółkę żywopłot.
Albo jeżeli... może coś przychodzi i go tam nóżkę ja podnosi do góry.
Oczywiście, ja już nie mówię o tym, że może być piesek jakiś, albo kotek siusiu może tam robić, albo ktoś inny, ale przede wszystkim ściółka jest bardzo ważna, dlatego, bo ściółka zapobiega zbytniemu wyrastaniu chwastów pomiędzy tymi tujami, a zawsze jednak chwast to jest jakąś konkurencją dla tej tuj, bo chwast sobie pobiera składniki pokarmowe, chwast sobie bierze wodę, prawda, od tej rośliny. Nie jest to fajne. Rośliny, które rosną w takich zachwaszczonych miejscach mają o wiele, wiele gorsze życie i gorzej rosną i tym samym niezbyt satysfakcjonują swoich właścicieli, że tak powiem. Może i taka ściółka to by bardzo w tym pomogła, tak, żeby te chwasty nie rosły, nie byłoby konkurencji dla roślin, ale też oczywiście by zatrzymała wilgoć w glebie, a to też jest strasznie ważne. Pamiętajmy, że te rośliny, które kupujemy w donicach, one zazwyczaj w szkółkach są uprawiane w tych donicach, pielęgnowane właściwie, bo one już nie są uprawiane, w glebie, która ma bardzo dużo w sobie po prostu torfu, bo to jest takie mieszanki są stosowane. Torf, jeżeli jest mokry, to jest mokry, naprawdę mokry. Jeżeli jest suchy, to się może strasznie przesuszyć i potem jest naprawdę trudno go od nowa zmoczyć.
To potem jak pumeks, prawda, bo to woda z niego przeleci.
Tak, i samo podlanie od góry donicy, które moim zdaniem i tak jest za mało, zazwyczaj ja widzę, że jak ludzie podlewają donicę, to dają stanowczo za mało do donicy wody, to same podlanie od góry, to nic nie da.
Wstawić do miednicy z wodą.
Koniecznie trzeba wstawić do miednicy. Jeżeli kupujemy właśnie rośliny w donicach ze szkółki, zawsze warto je wsadzić sobie tak na godzinę, na dwie godziny. Niech sobie popiją. On musi być porządnie napity. Dlatego, bo jak on już pójdzie do ziemi, jeżeli, nie daj Boże, nie podlejemy do dołka, jak ja to mówię, zanim dołek zasypiemy, to ta roślina już może nigdy nie mieć tego poziomu wody, jaki potrzebuje, szczególnie jeżeli mamy takie lata, jak mieliśmy w tym roku. I te tuje nie od razu pokazałyby, że mają jakiś problem, ale właśnie po tym sezonie zaczynają pokazywać jakieś oznaki choroby. I to nie musi być spowodowane bezpośrednio podlewaniem. Jest susza i moja tuja jest brzydka. To może być spowodowane jakimś takim czymś innym, roślina jest zestresowana przez zero wody, więc przyjmuje choroby, przyjmuje jakieś choroby grzybowe, bo to może nie jest jakiś szkodnik fizyczny, który możemy zobaczyć na tym liściu. Także pamiętajmy, że to jest, taka droga jest gleba. Jeżeli roślina jest szczęśliwa w glebie, to to, co nad glebą, to będzie też dobrze. W tym momencie, jeżeli coś jest uschnięte, jakieś zbrązowiałe, nie wydaje mi się, że pomoże podrzucanie jakimikolwiek nawozami.
Bo są niektóre takie nawozy, które są reklamowane, że tam na świerk, prawda, tam rudziejący, czy tam usychający, że się dolewa i to odzyskuje zieleń.
No, na świerk usychający jest tylko jedna pomoc, nazywa się woda. I teraz mamy jesień, nadchodzi jesień, więc możemy spróbować jeszcze takie sanatorium zorganizować dla roślin, które się źle czują, które pokazują jakieś oznaki stresu. Teraz wszystko porządnie odchwaszczmy z pomiędzy tych roślin, podlejmy bardzo porządnie, albo poczekajmy na dobrą ulewę i po takiej ulewie wyściółkujmy. Albo korą, albo gazetą, albo czymkolwiek. Może być obornik ze stadniny przekompostowany. Super by było, bo przy okazji by to dało tym roślinom coś do jedzenia na nowy sezon, na przyszły sezon i bardzo by wspomogło budowę gleby, tak?
To przechodzimy do kolejnego tematu. Pan Stanisław, borówki amerykańskie, to też już pojawiało się. W pierwszych latach owocowały, mają 5 lat. Ziemia kwaśna, nawóz też kwaśny, nie owocują.
Może w pierwszych latach owocowały, bo jeszcze miały, że tak powiem, z poślizgu. Szczęście z poprzedniego miejsca, w którym były, nie wiem, ze szkółki czy skądś. One nie od razu pokażą, że one są nieszczęśliwe i nie owocują, że coś z nimi jest po prostu nie tak. One po troszeczku, prawda, im delikatniejszy jest ten problem, tym dłużej zajmie im pokazywanie. To tak jak z nietolerancją, prawda, żywnościową i z jakąś alergią. Nietolerancja pokazuje się dopiero po 72 godzinach na człowieku. Nigdy o tym się nie dowiemy. Więc coś powoli ich tam przez te 5 lat czy ileś, prawda, stresowało. Okej. Borówka amerykańska jest w kwaśnej ziemi, wiadomo, bardzo dobrze. Musi ta ziemia być dosyć bogata, że tak powiem tłusta, wilgotna, no bo wiadomo, każde owoce lubią coś takiego, żeby wytworzyć te swoje soczyste owocki. Ale teraz pytanie, może jest w złym miejscu, czy tam jest za dużo cienia, czy za dużo słońca? Ja myślę, że zawsze jest bezpiecznie sadzić takie rzeczy jak jagody jakiekolwiek, czy borówki, czy inne maliny powiedzmy, czy porzeczki. Może nie w cieniu, ani nie w mocnym słońcu, tylko tak na pograniczu.
Bardzo fajne. W naturalnym przecież warunkach w lesie, no jagoda
tak.
Nie jest
w lesie, tak, one w lesie rosną często na takich odsłoniętych polankach, ale może nie zawsze w lesie one wytwarzają takie aż pyszne i fajnie wyglądające owoce. Ja się z tym zgadzam. Nie chciałabym, jeżeli bym miała wybór pomiędzy owocami malin z takimi lepszymi z ogrodu czy z lasu, to pewnie bym wolała te z ogrodu, prawda? Więc może nie sadźmy je w lesie, tylko sadźmy je w miejscach, które przypominają miejsca, które są pomiędzy lasem, a pomiędzy polaną otwartą. Tak jak wrzosy też często rosną. One też nie lubią ani za dużo słońca, ani za dużo cienia. Ale jeżeli uprawiamy takie jagodowe jakieś rośliny, to może trzymajmy się nie nasłonecznienia, ale więcej słońca niż cienia. Może to brzmi troszkę trudno, ale po prostu postaram sobie wyobrazić zawsze, jak to rośnie naturalnie.
Może to powinniśmy tak naprawdę usiąść przy tym krzaczku i zobaczyć z zegarkiem w ręku, ile jest światła, ile jest cienia.
To znaczy nie, to nie ma sensu, bo można się wtedy zabić pracą. To nie o to chodzi w ogrodnictwie, żeby tak, bo to nie musi być też tak bardzo kontrolowane, ale trzeba zobaczyć, czy to, no pan będzie wiedział od razu, w którym miejscu posadził tą borówkę, czy ona jest faktycznie, może nawet dotyka innych roślin, może rośnie za gęsto. Zawsze wiadomo, że im rośliny rosną rzadziej, tym one będą zdrowsze, będą miały mniej rywalizacji spośród innych roślin i na dole, i u góry, bo rośliny dotykające się liśćmi też tego nie lubią, prawda? No wiadomo. Także niech pan najpierw zobaczy, gdzie to rośnie. Potem trzeba też rzucić, to takie najmniej inwazyjne będzie, bo to już wiemy od razu. Ale może trzeba będzie to wykopać, może trzeba będzie to przesadzić.
Oczywiście, można próbę część przesadzić, kilka
tak,
przesadzić
trzeba
i zobaczyć, może w innym miejscu sobie poradzą lepiej. Może
tak,
będzie...
tylko trzeba to robić, wiadomo, jeszcze nie teraz, może poczekamy jeszcze kilka tygodni, bo jeszcze jest ciepło podczas dnia, to słońce jeszcze całkiem gorące jest, więc jeżeli na przykład byśmy wykopali tą roślinę i by ona sobie tam siedziała w słońcu troszkę, to te korzenie by mogły troszkę ucierpieć na tym. Ale też pamiętajmy, jeżeli byśmy to wykopali, jeżeli byśmy to przesadzali, trzymać się tych dobrych zasad, żeby namoczyć tą bryłę korzeniową, zanim ją posadzimy, żeby do dołka potem wlać wody, żeby nigdy nie zmieniać wysokości, na której już poprzednio ta roślina że tak powiem, nad tym korzeniem spotykała się, była granica pomiędzy glebą a powietrzem, żeby nigdy nie iść głębiej, nie iść wyżej, bo ta roślina na 100% będzie miała jakiś stres z tego powodu.
Są tacy, którzy uważają, że jak się podsypie wyżej tej ziemi, to wtedy ona się mocniej tam rozrośnie u
niektóre
dołu,
gatunki tak. mają takie zdolności, ale większość nie, więc nie lepiej się nie trzymać takiej zasady, bo możemy coś skrzywdzić. Większość normalnych, że tak powiem, drzew, roślin, drzewiastych nie ma takich zdolności. Więc pamiętajmy o tym i oczywiście potem wyściółkować. Roślinom jagodowym czy owocowym warto dodawać jakiegoś humusa, jakiegoś życia do tej ziemi. Nie wiem, co to jest za gleba. Nie wiem, czy pan ma na przykład, tak jak zawsze mówię, że dookoła rośliny warto mieć placek taki okrąg, który jest po prostu całkowicie oczyszczony z chwastów, wyściółkowany. Jest bardzo dużo sposobów dobrego ogrodnictwa, dobrego prowadzenia roślin, które powinny doprowadzić do tego, żeby one były szczęśliwe. Ale niech pan najpierw się zastanowi, czy one są w dobrym miejscu, jeżeli chodzi o nasłonecznienie.
No to teraz jest problem chyba bardziej skomplikowany, bo w ogrodzie to jak czy nie, poeta nasz pisał, znasz li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa. No i właśnie w sprawie cytryny teraz mamy. Witam, mam problem z cytryną. Opadają jej liście. Podlewam ją nawozem do cytrusów 2 razy w tygodniu i nic nie pomaga. Żal mi patrzeć, jak umiera w oczach. Co można zrobić?
Super są cytryny w pomieszczeniach, w ogrodach zimowych, w domu, jeżeli mamy dużo miejsca i mamy fajną wystawę, jakąś południową, zachodnią. Uwielbiam, bo pięknie pachną, jak kwitną malutkie kwiatki cytryny, prawie ich nie widać, a potem naprawdę pięknie pachną i poza tym cały czas ta produkcja tych cytryn jakoś idzie. Cytryna faktycznie może zrzucać liście. Nie wiem, jak długo już zrzuca te liście, ale też jest możliwe, że po prostu ma zmianę liści. One nie muszą zawsze tak wyglądać wspaniale. Może wytworzy następne liście. 2 razy w tygodniu pani ją podlewa. Nie wiem, czy to nie jest za dużo. Nie wiem, czy to ona ma dużą donicę na małą roślinę, czy na przykład nie jest za mała donica na dużą roślinę, bo też pamiętajmy...
I to nawozem cytrusów 2 razy w tygodniu.
Tak.
Znaczy dla cytrusów.
Dla cytrusów. Nie można przesadzać na przykład rośliny z jakiejś wielkości do nagle do jakiegoś ogromnego, no, do jakiegoś ogromnego pojemnika, tak? Zawsze trzymamy się tego, żeby to było jeden numer większe tylko, tak? Nie wiem, co to jest za ziemia. Nie wiem, czy tam jest jakieś życie w tej ziemi. Dobrze by było do takich stałych upraw w donicach, czy w ogrodach zimowych, czy na zewnątrz, czy w szklarni, zawsze też dodawać troszeczkę nie tylko tego, co mamy ze sklepu, z worków, prawda, tylko czegoś innego, czegoś z życiem, nawet jakiegoś kompostu, to by było po prostu wspaniale. Ja myślę, że teraz też może ta cytryna, nie wiem, może pani ją miała na zewnątrz latem, a teraz ona przeżywa to, że na przykład nocą jest o wiele zimniej. Latem, tak jak mówiliśmy, w dzień, tak jak mówiliśmy przed chwileczką, to słońce jeszcze naprawdę potrafi te plecy nam mocno podgrzać, prawda? Tak jak roślina sobie stoi na zewnątrz, ona jest mocno nagrzana podczas dnia, a w nocy te temperatury już są chłodne, bo widać po rosie, jak czasami chłodno jest w nocy.
7-6 stopni było już takie.
Dokładnie, no to jest już to już jest chłodno. Także...
I to jeszcze nie przy gruncie, a jeszcze przecież roślina, że tak powiem, ma kontakt już z gruntem. Więc
tak, na pewno cytryna nie rośnie u pani w gruncie. Ja myślę, że rośnie w jakiejś donicy. Tak sobie próbuję wyobrazić, bo to jest piękna roślina, świetna roślina taka do domu. Bardzo polecam. Także ja teraz bym się skoncentrowała na ziemi. Może warto wykopać, zobaczyć, co tam, w czym ona rośnie, w jakich warunkach ta cytryna. Na zimę nie można przesadzić o jeden rozmiar większego, ale też nie szaleć z tym, dlatego, bo jeżeli ona teraz będzie w spoczynku, to faktycznie niech ona sobie będzie w spoczynku, niech ona nie wytwarza nowych korzeni, nowych liści. Jeżeli pani będzie ją miała na przykład w ciepłym pomieszczeniu, no to wtedy jak najbardziej, bo dla niej to będzie po prostu dalszy krok w wegetacji. Ona nie będzie szła spać, tak jak normalnie rośliny na zewnątrz, prawda? Ale teraz już warto wnosić takie rośliny do domu, nawet, że nie ma przymrozków, to te wszystkie oleandry, oliwki, to wszystko już zaczyna cierpieć w nocy, bo tam, skąd one pochodzą, nie ma takich wahań temperatury. Także warto już wnosić do domu. Może wystarczy jej jedna noc zimna, żeby ona dostała szoku, zrzuciła liście. Zrzucanie liści u roślin to jest taki pierwszy krok do ucieczki, że coś się dzieje. Zrzucam liście, konserwuję całą energię w środku, jakoś to będzie. Więc ta roślina nie umrze tak od razu, jak już pędy zaczną się brązowieć, żółknieć, obsychać, no to już wtedy bym się martwiła. Ale póki co, jak ona zrzuciła liście, to przede wszystkim skoncentrować się, żeby nie podlewać też za często. Nawóz do roślin cytrusowych nie jestem pewna, bo rośliny cytrusowe, tak jak każda inna, mają kwiaty, mają owoce, mają liście, więc dla mnie to jest normalne, że one potrzebują składników takich zbalansowanych. Na kwiaty, na liście będą różne, prawda? Będzie azot, będzie potas, będzie fosfor. To wszystko roślina potrzebuje. Może pani nawet odstawi to wszystko na raz i tak od podstaw, praca od podstaw, zobaczyć, czy nie za mokro, czy nie za sucho, co się dzieje w tej glebie, bo jaka gleba, taka roślina.
Pan Łukasz, no, powracamy do ogrodu. Jakieś żyjątka wcinają ze smakiem młode listki czeresienki. Inne żyjątka mieszkają w jabłuszkach, a na śliwkach świetnie kwitnie biały nalot. Cóż mi czynić, niebodze, z sadem babci, na którym się nie znam, pan Łukasz, z pozdrowieniami.
No, taki romantyczny sad babci, już sobie wyobrażam. Fajnie, na pewno tam jest, ale faktycznie, no jeżeli, nie wiem, czy to pan Łukasz, że tak powiem, odziedziczył to i tam przez na przykład wiele lat nic w ogóle nie było robione, że tak powiem, nie było pielęgnacji, bo jednak jeżeli ja nie wyjdę do ogrodu przez 2 tygodnie, to też widać. Także nawet wtedy, niech pan sobie wyobrazi, panie Łukaszu, że sobie spadały gałęzie, same się łamały i były miejsca, w których miały sobie piękne otwarte wrota jakieś choroby, powiedzmy grzybowe, czy jakieś szkodniki. Jeżeli te drzewa, szczególnie te jabłonki, bo drzewa owocowe należy przycinać. No, akurat nie teraz, ale to wszystko należy pielęgnować. Potem na przykład wegetacja w ogrodzie z roku na rok sobie spadała, nic się z tym nie działo, więc więcej szkodników sobie znalazło domki pod tymi liśćmi uschniętymi. Także to niestety trzeba troszeczkę posprzątać, tak jak mówię, bardzo ostrożnie, żeby nie wkroczyć w jakiś taki świat tych żyjątek, które sobie tam powinny żyć, które są całkiem pożyteczne i nam potrzebne, ale na pewno trzeba by było tam to wszystko pielęgnować. Jabłonki na pewno trzeba będzie tak pomyśleć, zależy od tego, jaka będzie zima, ale tak w lutym ja myślę, że trzeba by było się zastanowić już, żeby jakiegoś naprawdę ogrodnika, który się zna na rzeczy, zaprosić do ogrodu, żeby chociaż pokazał, jak przyciąć jabłonki. Oczywiście na internecie tutaj i u mnie na blogu i na Ogrodowej bardzo dużo piszemy o przycinaniu drzew owocowych. Poza tym trzeba zobaczyć, czy właśnie na glebę, tak? Bo jak rośliny sobie rosły same przez tyle lat, no to też nie ma magii, że te rośliny nie będą owocowały pięknie, nie będą miały zdrowych liści, bo jak roślina ma troszkę stresu i troszkę pokazuje na zewnątrz, że jest trochę chora, no to i wszystkie inne szkodniki i choroby na nią napadają, no bo jest łatwym kęskiem, prawda? Także trzeba zobaczyć, trzeba może dorzucić troszkę jakiegoś nawozu, bo rośliny tworząc takie wielkie owoce jak gruszki, czy jabłka, czy śliwki, czy wiśnie, przecież to ta gleba musi z czegoś to brać. Oczywiście jak zawsze ja jestem za jakimś naturalnym sposobem, więc tam warto by było to może zasadzić zielony nawóz na początek, żeby za bardzo się nie zabić tą pracą, prawda? Bo jak jest działka, jeszcze ktoś nie ma za bardzo doświadczenia, to musi to po troszeczku robić. Wiadomo, w życiu bym się nie zabrała za żadne chemiczne opryski, skoro tam są drzewa owocowe, które owocują na wiosnę, tam na pewno będzie strasznie dużo pszczół i różnych wspaniałych insektów, więc no trzeba po prostu z głową wprowadzić się tam, ale no niestety pielęgnacja przede wszystkim.
Cierpliwość, troska, to wszystko.
A niech sobie pojedzą w tym roku chłopaki, no poza tym, tak.
To już do wiosny teraz. I teraz pani Magda, jeszcze ostatnie pytanie, tylko gdzie najlepiej kupować sadzonki grabu czy buka?
No ja osobiście bardzo polecam ogrody Arboreta, na przykład Wirty, na pewno coś takiego powinni mieć, bo oni mają zazwyczaj drzewa. Ja mogę też polecić ze spokojną głową, bo sama kupuję bardzo często na internecie na Allegro, bo tam bardzo dużo szkółek, które się specjalizują właśnie w takim czymś, wystawia swoje produkty i one są niedrogie, te graby. Czyli leśnictwa, Arboreta i Allegro, ale trzeba zaznaczyć, że to jest z otwartym korzeniem. I jeżeli to się zamówi, teraz w październiku będziemy coraz więcej o tym mówić, bo w październiku można właśnie zacząć już te rośliny zamawiać, bo się pojawią na rynku. Tylko trzeba bardzo uważać, jak one przyjdą, natychmiast je rozpakować, bo one jednak są w odkrytym korzeniu. Natychmiast je zamoczyć, żeby nie zapomnieć o nim. Nie można wyjechać na wakacje i sobie tam wiedzieć, że przyjdą, w garażu będą leżały 2 tygodnie.
Od razu, czas nam depcze po piętach. Katarzyna Bellingham powróci w poniedziałek. Odpowiemy też na pytania, na które dzisiaj się nie udało z powodu braku czasu.